Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Tak zwany tęczowy piątek, czyli akcja środowisk LGBT w polskich szkołach, spotkała się ze sprzeciwem księży biskupów, prawicowych działaczy oraz rodziców. W niektórych szkołach odbyły się w piątek lekcje, których głównym tematem była akceptacja i otwartość na uczniów i uczennice LGBT. Do tak zwanej edukacji seksualnej krytycznie odniosło się wiele środowisk. Wskazywali m.in. na destrukcyjny wpływ na dzieci oraz rodzinę. Należy zwrócić uwagę, że to planowe ideologiczne działanie oparte o wytyczne WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. A jak destrukcyjne są to wytyczne, świadczy m.in. fakt, że dziecko już przed ukończeniem 4 roku życia ma być poddane tak zwanej edukacji seksualnej. To indoktrynacja w duchu postmarksistowskim i postbolszewickim, co jest znamienne dla ideologii gender, zauważa mecenas Agnieszka Zdanowska.
Ta indoktrynacja między innymi zakłada chociażby, że dziecko po ukończeniu 15 roku życia powinno już w wyniku tego genderowego działania, w tym również działania szkół, w co wpisało się 211 placówek i niestety poniekąd również ministerstwo dopuszczając do takiej sytuacji, że dziecko po ukończeniu 15 roku życia powinno być na tyle uświadomione w duchu, zaznajomione w duchu gender, a więc poddane tej indoktrynacji, ażeby samo chociażby mogło decydować o swoich wzorcach rodzinnych, innych w odniesieniu do kultury czy religii.
Ideologia gender nie dotyka tylko szkół czy uczelni wyższych. Problem ma o wiele większy zasięg, oceniła mecenas. Jako negatywny przykład podała finansowanie przez polskie państwo uczelni wyższych, w tym uniwersytetów, które promują ideologię gender. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest, by państwo stanęło też w obronie ducha narodu, a nie tylko dbało o wskaźniki gospodarcze, wskazała prawnik. Tak zwany tęczowy piątek został zorganizowany w tym roku po raz trzeci. Według MEN akcja miała charakter marginalny. PiS nie jest partią żadnej wojny totalnej, jesteśmy partią zgody, powiedział w Mielcu lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński. Dodał, że PiS chce współpracować, ale z drugiej strony jest mur. Prezes partii rządzącej odwiedził w piątek województwo podkarpackie. W Mielcu wyraził poparcie dla kandydata PiSu na prezydenta tego miasta, Fryderyka Kapinosa. Zjednoczona Prawica w tegorocznych wyborach odniosła zdecydowane zwycięstwo na poziomie sejmików wojewódzkich. Samodzielną większość ma w 6 regionach, w kolejnych szuka koalicjantów. Ludowcy i SLD wykluczyli taką współpracę.
Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią wojny, nie jest żadnej partią żadnej wojny totalnej, ani jakiejkolwiek. Jesteśmy partią zgody, my chcemy współpracować, ale z drugiej strony mamy na razie mur. Ale jestem przekonany, że jeżeli będziemy odnosili kolejne sukcesy, to mimo tych kampanii propagandowych przeciwko nam skierowanych, mimo tych bezczelnych kłamstw, mimo tego oszukiwania, że chcemy wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, wielu ludzi w końcu dojdzie do wniosku, że jest oszukiwana i przejdzie na naszą stronę. Poza tymi najbardziej chorymi, najbardziej zaciekłymi.
Druga tura wyborów samorządowych jest zaplanowana na 4 dzień listopada. Głosowanie odbędzie się w 649 gminach i miastach. Kandydatów PiS-u wspierają prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Lider Zjednoczonej Prawicy ma odwiedzić w sobotę Sanok oraz Przemyśl. W niedzielę odbędzie się konwencja wyborcza w Radomiu. Poszkodowani obligatariusze GetBack będą dążyć do odzyskania środków zainwestowanych w obligacje, ale nie od tej spółki, a od banków, które te instrumenty oferowały. O pomoc w sprawie zwrócili się do prokuratury. W Warszawie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack z przedstawicielami prokuratury regionalnej, która prowadzi śledztwo odnośnie afery z udziałem tej spółki. Stowarzyszenie zwróciło się do prokuratorów o włączenie się ich do spraw cywilnych przeciw bankom, które oferowały obligacje GetBack. Poszkodowani obligatariusze chcą, by prokuratura pozywała bank, jeśli jego klient nie podpisywał żadnych umów i formularzy nabycia oraz nie znał warunków tych obligacji, mówił prezes stowarzyszenia Artiom Bujan.
My nie jesteśmy żadnymi inwestorami, tylko my jesteśmy pokrzywdzonymi przez jeden z bank, który tak naprawdę nas wciągnął w całą tą aferę i w chwili obecnej prokuratura posiada wszelkie narzędzia prawne, żeby tak naprawdę wnosić pozwy, nawet cywilne, do sądu, żeby wzywać ten bank poprzez sąd, żeby nakazywać zwrócenie tych środków, utraconych środków finansowych w wyniku nieuprawnionej czynności bankiera, a za działalność bankiera, który działa w imieniu na rzecz tego banku, odpowiada bank, a nie GetBack czy ewentualnie jakiś dom maklerski, tylko my zostaliśmy po prostu wręcz wciągnięci w tą aferę.
W tej sprawie do prokuratury krajowej zainterweniowała też ostatnio poseł Małgorzata Wasserman. Poszkodowani obligatariusze GetBack o pomoc w odzyskaniu utraconych środków zwrócili się też sami do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Straty poniesione przez nich w aferze szacowane są na ponad 2 miliardy złotych. Prokuratorskie śledztwo w sprawie GetBack dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach i podawania nieprawdziwych informacji. UKSW w Warszawie przy współpracy z rządem kształci elity dla krajów, w których są prześladowani chrześcijanie. Studia anglojęzyczne są skierowane do mniejszości religijnych pochodzących z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą, w szczególności z Afryki. Sekcja Polskiego Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ma pod opieką 20 stypendystów. Trzech doktorów wykłada już w Nigerii, gdzie działa organizacja terrorystyczna Boko Haram.
Idea jest taka, żeby przy wsparciu również i uczelni, i polskiego rządu wykształcić elity dla tych krajów, w których chrześcijanie są prześladowani, żeby tworzyć warunki lepsze do pozostawania na miejscu.
Mówił ksiądz profesor Waldemar Cisło ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki wdrażany jest na UKSW od 2017 roku. Minister Beata Kempa, pełnomocnik premiera do spraw pomocy humanitarnej, podkreśliła, że inicjatywa ma wielkie znaczenie. Dodała, że dyskryminacja chrześcijan na całym świecie przyjmuje ogromne rozmiary.
To jest również nasza odpowiedź na to bardzo, bardzo niepokojące, aczkolwiek też i nasilone zjawisko. I myślę, że to jest kwota niewielka, jaką mogliśmy przeznaczyć, ale kwota, jaka pozwoliła na uruchomienie i kontynuację w tym roku tych anglojęzycznych studiów. Ta kwota to około 1 400 000 złotych, która przyniesie bardzo duży wkład intelektualny państwa polskiego świata nauki do krajów, które są objęte dyskryminacją, często też wojnami.
A już w niedzielę będziemy obchodzić kolejny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Do 16 listopada Ministerstwo Rolnictwa przedłużyło termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej dla rolników. Część urzędów wojewódzkich ma uwagi do protokołów suszowych. W związku z tym odsyłają je z powrotem do gmin, przez co procedura zostaje wydłużona. Jak zaznacza resort, chodzi o uniknięcie sytuacji, w których rolnicy z powodów od siebie niezależnych nie mogą złożyć dokumentów. Polski rząd przygotował 1,5 miliarda złotych na wypłaty pomocy suszowej dla rolników, przypomina poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
To są pieniądze, które są przygotowane. To są ogromna kwota, nigdy takiej nie było. Dla porównania w 2015 roku to było nieco powyżej 400 milionów. Teraz więcej niż trzy razy tyle jest przygotowane na odszkodowania. Już również wiemy, że tych wniosków wpłynęło na tą chwilę tak szacunkowo na całą tą kwotę, a może troszkę więcej. Ale tu chcę wszystkich rolników uspokoić. Premier Morawiecki powiedział, że gdyby to 1,5 miliarda okazało się, że to jest za mało, będą środki następne, będą wszyscy mieli wypłatę wypłacone te szacunkowe odszkodowania, także tutaj polski rząd zadziałał bardzo szybko, bardzo dobrze i tutaj nie ma jakby obawy, żeby tych pieniędzy dla rolników zabrać.
Stawka pomocy dla rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę swoich upraw w przypadku strat powyżej 70%, wynosi 1000 zł na hektar. Tam, gdzie straty wynoszą więcej niż 30%, jest to 500 zł na hektar. Do 24 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła już 600 milionów złotych. Prace komisji weryfikacyjnej będą kontynuowane, a ja nadal będę jej przewodniczącym, zadeklarował szef komisji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Podczas konferencji kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy podsumował kampanię wyborczą. W stolicy przypadło nam miejsce w opozycji, ale z bardzo silnym mandatem, powiedział Jaki i podziękował wyborcom za każdy głos. Jednocześnie obiecał, że warszawiacy mogą na niego liczyć w sprawie wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej. Podkreślił, że komisja będzie działała na pewno do końca kadencji parlamentu i, jak zadeklarował wiceminister Patryk Jaki, będzie stał na jej czele. Równocześnie zaznaczył, że powodzenie prac komisji będzie możliwe przy współpracy trzech instytucji: Komisji Weryfikacyjnej, Warszawskiego Ratusza i Sądów.
Bardzo liczyłem na to, że te sprawy, które rozpoczęliśmy w komisji rewizyjnej, po wygranej w ratuszu, uda się po prostu zakończyć, wycofać wszystkie skargi i wtedy wielu mieszkańców odetchnęłoby z ulgą. Niestety demokracja przyniosła inny wynik, który my szanujemy. W związku z powyższym wiemy, że dalej będzie pod górkę, dalej będzie trudno. Tak samo z sądami. Państwo wiecie, z którymi mamy problem już od samego początku, szczególnie jeżeli chodzi o reprywatyzację, które mają bardzo wiele na sumieniu. I niestety szukamy jakichś rozwiązań, które sprawią, że będziemy mogli jeszcze skuteczniej pomagać ludziom. Natomiast dalej jestem przekonany, że to będzie walka jeden na dwóch albo nawet więcej, niestety, bo słyszę pierwsze wypowiedzi prezydenta Lechta, który również nie chce wycofywać skarg, czy nie chce nawet wycofywać skarg dotyczących córki świętej pamięci Jolanty Brzesko. Bo jest dokładnie tak, jak mówiłem, to znaczy wszystko będzie po staremu.
Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta dodał, że komisja chce, by na jednej z rozpraw stawiła się prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński zainaugurował w Warszawie projekt Tablice Pamięci. Akcja ma związek z przypadającą w przyszłym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Projekt obejmuje rewitalizację miejsc pamięci, takich jak tablice czy pomniki, które upamiętniają heroiczne wydarzenia z czasów wojny. Chodzi o pomnik autorstwa Karola Tchorka z 1949 roku. Spośród 450 upamiętnień w Warszawie przetrwało zaledwie 160. Dbałość o miejsca pamięci związane z II wojną światową jest naszym narodowym obowiązkiem, powiedział wicepremier Piotr Gliński.
Dziś zadaniem naszego pokolenia jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu zadbanie o historyczną prawdę poprzez prostowanie niezgodnych z nią informacji oraz dbałość o właściwy stan zachowania upamiętnień i troska o ich nienaruszalność. Choć dostęp szerokiego grona odbiorców może być dla nich utrudniony, trzeba pamiętać, że wzniesione one zostały w miejscach kaźni i niejednokrotnie w miejscach pochówku ofiar dokonanych na gruzach zrujnowanej Warszawy.
Projekt Tablice Pamięci będzie realizowany nie tylko na terenie Warszawy, również w innych miastach Polski. Organizatorem akcji jest Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja PGE Energia Ciepła. W inicjatywę włączyło się też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe z okazji stulecia piłki ręcznej w Polsce. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. były reprezentacyjne zawodniczki Monika Marzec i Sabina Włodek, czy sędzia międzynarodowy, a później działacz Marek Góralczyk. W swoim przemówieniu prezydent wskazał, że piłka ręczna najmocniej ze wszystkich dyscyplin sportu związana jest z historią odzyskania niepodległości w 1918 roku.
Niezwykle się cieszę, że w tym szczególnym roku i w tym szczególnym okresie, kiedy zbliżamy się do święta stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską mogę gościć w Pałacu Prezydenckim i odznaczyć odznaczeniami państwowymi przedstawicieli dyscypliny, która w Polsce także w tym roku obchodzi swoje stulecie. Piłki ręcznej, szczypiorniaka, który tak niezwykle mocno, chyba najmocniej w ogóle ze wszystkich dyscyplin sportowych związany jest właśnie z tą wielką historią, tamtą historią odzyskania niepodległości.
A wieczorem prezydent wraz z małżonką wzięli udział w jubileuszowej gali stulecia piłki ręcznej na ziemiach polskich. Polskie MSZ zabrało głos w sprawie decyzji Rady Obwodowej we Lwowie, która zażądała usunięcia Lwów z cmentarza Orląt. Minister spraw zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz, poinformował, że polska placówka dyplomatyczna w Kijowie interweniowała w tej sprawie w ukraińskim MSZ. Szef polskiej dyplomacji wyraził też nadzieję, że uda się znaleźć kompromis. Zaznaczył, że kwestia Lwowa była przez niego podnoszona w tym tygodniu podczas rozmów z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Pawło Klimkinem.
Zwróciłem uwagę na ogromną symbolikę, jaką lwy na cmentarzu Orląt Lwowskich mają dla Polski. Pan minister Klimkin poinformował mnie, i tak też się stało, że bezpośrednio z Warszawy pojechał do Lwowa, żeby zanalizować te kwestie. Obiecał mi osobiście poruszyć kwestię Lwów z władzami Lwowa właśnie w drodze powrotnej do Kijowa i zadeklarował pomoc w poszukiwaniu rozwiązania tej kwestii. Sam również jestem gotów do dalszych dyskusji na ten temat. No, jest uchwała, zobaczymy.
Rada Obwodowa we Lwowie przyjęła oświadczenie, w którym zażądała usunięcia posągów dwóch lwów z cmentarza Orląt Lwowskich, które uznała za symbol polskiej okupacji Lwowa. Uważa, że lwy ustawiono nielegalnie. Cmentarz obrońców Lwowa stanowi wydzieloną część cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów, poległych w latach 1918-1920. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.